dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Uśmiecham się do Państwa w ten piękny sierpniowy poranek. Dzisiaj 3 sierpnia, jest 215 dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostało 150 dni. A dzisiaj imieniny obchodzą Augustyn, Cyra, Dalmacjusz, Euforoniusz, Lidia, Marana, Mirosław, Nikodem, Nikodema, Piotr, Symeon i Szczepan. W Gwinei Równikowej dzisiaj obchodzone jest Święto Sił Zbrojnych, a w Nigerze Święto Niepodległości. No i właśnie o Nigerze będziemy między innymi dzisiaj po godzinie 7:30 rozmawiać, bo tam przewrót, bo tam bunt wojskowych, w Wenezueli z kolei dzień flagi. A my o godzinie 7:12 właśnie dzisiaj mamy czwartek, tak? Będziemy rozmawiać także o tym, co dzieje się w kwestii zboża, jak wygląda sytuacja w Lizbonie, bo tam Światowe Dni Młodzieży. No i dzisiaj także trzeci dzień Powstania Warszawskiego, 1944 rok. Niemcy wprowadzili do walk z powstańcami Sztukasy. Biuro Informacji i Propagandy uruchomiło w Śródmieściu 6 patroli megafonowych i w pacyfikacji Wawrzyszewa zamordowano 30 osób, a Armia Czerwona zdobyła Sanok. 7:12 na naszych zegarach, a my przenosimy się już na front.
Wojna w Ukrainie.
A z nami jest niezastąpiony nasz korespondent Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, Magdalena, witam Państwa.
To może na początek, jak wczoraj minęło spotkanie promujące twoją najnowszą książkę?
Dziękuję. Minęło dobrze, także była dobra frekwencja, ale powiem, że dzisiaj jeszcze jest dodatkowe spotkanie w Warszawie i zapraszam też serdecznie na 18:00 do kawiarni Dobro Dobro, która znajduje się na Woli, na ulicy Żelaznej 59A. Także staram się po prostu wykorzystać każdą możliwość mojego pobytu w Warszawie, dlatego że żeby dotrzeć z tą książką do Państwa, ponieważ zbieram na dron i dla wojskowych i na wydanie tej książki po polsku.
My bardzo lubimy rozmawiać z Dmytro Antoniukiem i bardzo cenimy te połączenia, ale teraz mamy zwrotkę i słyszymy Dmytro Antoniuka podwójnie, tak więc bardzo proszę o zresetowanie połączenia i za kilka chwil połączymy się z Dmytro Antoniukiem już normalnie. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku bez tego pogłosu.
We Wnecie lubimy klasyki.
Wiesz co, Dmytrze, mam straszną zwrotkę. Ja słyszę się...
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
A teraz? Nie, dalej. On jest na WhatsAppie teraz. A nie możesz, nie możesz przez Lucy?
Pamiętamy też o jazzie.
To przez telefon.
A wszystko to znajdziesz na falach radia.
Polski numer?
W internecie na wnet.fm.
Godzina 7:14. Dmytro Antoniuk jest z nami cały czas. Nie wiem, jak ta jakość połączenia, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła. Marcin Suchmiel jest ze mną, Małgosia Kleszcz również. Mogą Państwo być z nami również na portalu YouTube i tam nas zobaczyć. Tak więc uśmiecham się, bo ważne informacje na pewno do nas płyną z Ukrainy. Dzisiaj kolejny atak dronów jest i no i może posłuchajmy utworu The Beatles Love Me Do. A dlaczego? Bo dzisiaj kartka z kalendarza. 3 sierpnia 1939 roku urodził się James George Nicol, perkusista zespołu The Beatles, który zastąpił na tym stanowisku chyba jednego z najbardziej znanych perkusistów na świecie, Ringo Starr. A my już mamy połączenie z Dmytrem Antoniukiem. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku.
Wojna w Ukrainie.
Dzień 526 wojny Rosji z Ukrainą. No i pytanie o te drony, bo chyba to jest teraz pole walki, na którym skupione są oczy i Ukraińców, i Rosjan, i w ogóle oczy świata. Siły rosyjskie wiemy, że zaatakowały Kijów dronami Szachet, ale także są cały czas od kilku ładnych dni dronowe ataki na Rosję.
Tak jest, czyli teraz jest zmaganie tymi dronami. W sumie my nie mamy informacji o tym, kto dokładnie uderzył w Moskwę. Być może Ukrainę, być może ktoś inny, jakieś być może wewnętrzne partyzanci, ale drony są po prostu niezastąpione oczywiście. I teraz już potwierdzono niestety, że wczoraj w nocy wróg dronami, tymi szachedami irańskimi, uderzył w portową infrastrukturę w Izmaile. Port ukraiński znajdujący się na Dunaju. I bardzo wielkie zniszczenie niestety tej infrastruktury są. Wobec tego ataku rosyjskiego i zniszczeń spowodowanych tym atakiem, już jest reakcja międzynarodowych, reakcja na rynku zboża. Już ceny poszły do góry. Prezydent Wołodymyr Zełenski wczoraj powiedział, że zniszczono zostało ponad 40 tysięcy ton zboża w Izmaile przez ten atak rosyjski. I to zboże było przeznaczone dla krajów w Afryce, dla Chin i dla Izraela. Także widać, że wróg celuje po prostu w zboże ukraińskie, jednocześnie z tym próbując całemu światowi sprzedawać swoje zboże albo zboże ukradzione w Ukrainie, w okupowanych częściach Ukrainy. I więc w ogóle wczoraj też rozmawialiśmy na ten temat, że Rosja jest jednym chyba z największych teraz eksporterów zboża na całym świecie. I dlatego chcę za wszelką cenę zniszczyć Ukrainę jako konkurenta na tym rynku.
To prawda, że Rosja cały czas rośnie w siłę, jeżeli chodzi o eksport zbożowy. No a jeszcze sytuacja na froncie, Dmytrze, na koniec.
Sytuacja na froncie, najważniejsze jest to, że wróg za minioną dobę nie miał sukcesów. To jest najważniejsze. My jednak mamy, chociaż nie wielkie, ale mamy, i ciekawe, że jest nowy kierunek uderzenia wojsk ukraińskich pod Wugledarem. Tam wyzwoliliśmy około 2 km² przestrzeni. To jest ważne, i ważne jest to, że wróg po prostu nie ma teraz tam na południu wystarczająco sił, żeby bronić się we wszystkich tych, na całym tym odcinku południowego frontu. I widać to w wyniku naszych sukcesów. I mam nadzieję, że nowe też punkty uderzenia w ukraińskich wojsk też niebawem zjawią się gdzieś na linii frontu. O tym też mówił kilka dni temu jeden z przedstawicieli dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, i on mówił o tym, że absolutnie jest możliwość uderzenia we wroga, i absolutnie nie w tych miejscach, gdzie można byłoby się tego spodziewać. Także trwają walki na południu od Bachmuta. Trwają walki też w obwodzie lugańskim, tam wróg na razie nie ma żadnych sukcesów. I trwają walki też na południu, tam w kierunku Berdiańska, Mariupola i Pologów. No a w międzyczasie kolejne też uderzenia i wybuchy na Półwyspie Krymskim.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie. Dmytrze, przypomnij jeszcze, gdzie można z tobą się zobaczyć i porozmawiać.
No, ja będę też w radiu. Zapraszam do naszej siedziby na Krakowskie Przedmieście 79. Też postaram się Państwu zadedykować te książki. Można będzie mnie zobaczyć w radiu, ale przed obiadem będę w radiu, a o 18:00 kawiarnia Dobro na ulicy Żelaznej 59A na Woli. Bardzo zapraszam.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Dmytro Antoniuk, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie. 7:24, za kilka chwil przeniesiemy się na Bałkany. Dostojewski, Herbert, Witkacy, Hesse, Rymkiewicz, Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Chłatko, Nabuków, Modzelewski, Caravaggio, Bernini, Giotto, Leśmian. Tyle tych nazwisk, tyle tych książek. Nie zdążę tego wszystkiego przeczytać. Ale spokojnie, jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny, którym obraca Konrad Mędrzecki. Każdą sobotę o 8:00. Zapraszam do słuchania.
To była autopromocja.
I tak jak zapowiedziałam, przenosimy się szybko na Bałkany. Przy naszym telefonie jest pan profesor Konrad Pawłowski, kierownik zespołu Bałkańskiego Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
A to na początek zapytam się właśnie o sytuację na Bałkanach, bo wiemy, że główna oś sporu to Serbia i Kosowo. Pojawiły się ostatnio informacje o przyspieszonych zbrojeniach. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja właśnie pomiędzy Kosowem a Serbią?
Sytuacja oczywiście jest napięta, ale też jest na etapie deeskalacji tego kryzysu ostatniego. Zresztą tych kryzysów w ciągu minionego roku było dość dużo. Ogólnie kryzys wynika z działań władz Kosowa, które chcą dokończyć proces instalowania państwowości kosowskiej na północy. Właśnie w tych czterech gminach północnych ta państwowość zawsze była, powiedzmy, bardzo ograniczona i władze Serbii się temu sprzeciwiają w praktyce. Sprzeciwiają się też temu Serbowie, którzy w północnym Kosowie stanowią większość mieszkańców tych gmin. No i te kolejne kryzysy dotyczące tablic rejestracyjnych chociażby rok temu, to wszystko spowodowało, że doszło do cofnięcia w czasie tego procesu normalizacji, ponieważ w listopadzie zeszłego roku Serbowie wyszli z instytucji kosowskich w proteście przeciwko właśnie naciskom na wymianę tych tablic rejestracyjnych na północy. Mieli założyć tablice kosowskie. Do tej pory jeżdżą na serbskich tablicach. Więc tutaj doszło do eskalacji kryzysu. Kolejnym takim etapem, skracając oczywiście, były wybory, bo kiedy ci burmistrzowie na północy opuścili gminy formalnie funkcjonujące w ramach systemu kosowskiego, to doszło do luki instytucjonalnej. Rzeczywiście to jest takie wydarzenie, które spowodowało, że Zachód zaczął się zastanawiać, no jaki jest poziom tego kryzysu, czy to rzeczywiście się może posunąć jeszcze o krok dalej, zwłaszcza, że możliwe są prowokacje ze strony skrajnych elementów, ale także Rosji, po obu stronach zresztą. Więc ta sytuacja rzeczywiście jest napięta, natomiast po tych wyborach, które Serbowie zbojkotowali z kwietnia minionego roku, jednak z wyniku tej presji dyplomatycznej z Zachodu doszło jednak do pewnej powrotu do myślenia o potrzebie normalizacji i jesteśmy na etapie właśnie normalizacji realizacji dialogu, bo ten dialog, który się toczy, on wyhamował w wyniku tych kolejnych kryzysów, więc najpierw trzeba opanować sytuację, żeby dialog dalej się rozwijał. Mówię o tym dialogu oczywiście, który toczy się w Brukseli i na początku tego roku podpisano bardzo ważne porozumienie o działaniach na rzecz normalizacji, a do tego aneks w Ohrydzie podpisano i Zachód chciałby, żeby to implementować, ale zanim to będzie implementowane, trzeba opanować sytuację na miejscu i tutaj etapem, który jest przed nami tutaj, to będzie niewątpliwie organizacja kolejnych wyborów samorządowych w północnym Kosowie, które mają się odbyć gdzieś na jesieni i to będzie jeden z elementów normalizacji, kiedy znowu będą burmistrzowie w północnym Kosowie, znowu władzę będą sprawowali burmistrzowie narodowości serbskiej, ale to jest oczywiście jeden z elementów tego procesu normalizacji. Dalej sytuacja jest oczywiście napięta. I tak jak pani redaktor wspomniała, tutaj pozyskanie przez Kosowo dronów tureckich, no powiedzmy, nie poprawia tego ogólnego poziomu, powiedzmy, konsyliacji między stronami. To też warto zwrócić uwagę, że przez lata Serbia była oskarżona o to, że powiedzmy prowokuje te konflikty, no ale w ostatnich miesiącach wyraźnie jednak państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone krytykowały premiera Kurtiego, że to Kosowo właśnie za pomocą działań, które nie do końca są, znaczy, jeśli nawet są słuszne, to są powiedzmy niepotrzebne, no bo po co prowokować te konflikty wokół tych powiedzmy burmistrzów na północy, jeżeli ważniejszą sprawą jest to porozumienie normalizacji. To powinno być implementowane, a premier Kurti wykonywał pewne działania, które jednak komplikowały dialog z Serbią, co zresztą pasowało prezydentowi Vučićowi i tak to mniej więcej wygląda.
A powiedział pan, to naprawdę ostatnie zdanie, powiedział pan o Rosji, powiedział pan o Turcji. Jak wygląda to wsparcie w zależności od stolicy? Mówię o Belgradzie i o Prisztinie. Kto najbardziej angażuje się z tych wielkich w ten konflikt?
Niewątpliwie angażują się Stany Zjednoczone, które razem z państwami Unii Europejskiej po prostu chcą ustabilizować sytuację w regionie. I to jest bardzo ważne działanie.
I nie dozbrajają nikogo tam. Normalizacja bez dozbrajania.
Nie. Nie, chodzi wręcz odwrotnie o proces po prostu w jakimś sensie wymuszenia na stronach takiej postawy, no, która skłoni je do pewnych kompromisów obustronnych, niewątpliwie ciężkich też dla Kosowa w jakimś sensie też, bo tam na stole leży wymóg utworzenia wspólnoty gmin serbskich, przeciwko czemu premier Kurti protestował. Więc działania Zachodu są bardzo tutaj nastawione wyraźnie na to, żeby na deeskalację tego kryzysu. To jest bardzo ważne, bo niestety to jest taka stabilna niestabilność. Łatwo prowokacje, łatwo wywołanie jakichś powiedzmy kryzysów właśnie w północnym Kosowie. Ktoś strzeli, ktoś też strzeli i no, możemy się znaleźć w sytuacji takiej jak na przykład pod koniec maja, 29 maja, kiedy doszło do starcia między Kfarem i Serbami protestującymi. Tam doszło do naprawdę do wydarzenia, które nie miało miejsca od dekady. Ponad 50 Serbów było rannych. Mówi się o 90 nawet żołnierzach, którzy mniej lub bardziej zostali poszkodowani. No to się
zapytałam się o to dozbrajanie, bo powiedział pan o pokojowym porozumieniu. Rozumiem, że Stany Zjednoczone nie dozbrajają żadnej ze stron.
Nie, oczywiście na przestrzeni lat Kosowo pozyskiwało jakieś elementy uzbrojenia od swoich zachodnich sojuszników. W Kosowie mówi się, że co prawda Kosowo nie jest w NATO, ale NATO jest w Kosowie, więc jakiś sprzęt, który siły bezpieczeństwa Kosowa pozyskiwały, to oczywiście się działo. Też było to krytykowane przez niektóre państwa NATO zresztą. Natomiast no, Serbowie niedawno zakupili pojazdy Hammer od Stanów Zjednoczonych, ale to nie są takie powiedzmy zakupy, które coś tu zmieniają. Ja chciałbym jedną rzecz podkreślić, że ten konflikt nie może się rozwiązać na drodze militarnej, bo w Kosowie jest NATO, które pilnuje porządku.
Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Pan profesor Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Pozdrawiamy serdecznie. Godzina 7.32, a my za kilka chwil przeniesiemy się już nieco dalej, bo będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w Nigrze, co się dzieje także na Ukrainie. Dużo tych tematów przed nami.
Kaska miasta wyszło kilku tak, z których każdy o podróży sobie śnił.
Janem Krzysztofem Ardanowskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym ministrem rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak ocenia pan działania rządu, jeżeli chodzi o zboże, które wyjeżdża z Ukrainy, o ten tranzyt, który się odbywa?
Rząd próbuje ratować sytuację dochodową rolników. To są działania chyba konieczne w tym roku, kosztowne. Co prawda większość tych pieniędzy zapowiadanych przez ministra rolnictwa do rolników na razie nie dotarła, to jest w sferze obietnic. Zakładam, że one dotrą, ale to ratuje sytuację tylko tych, którzy sprzedawali zboże z zeszłorocznych zbiorów. Pewnie ten dopływ gotówki trochę im tam pomoże, żeby nie zbankrutowali. Natomiast to nie rozwiązuje w żaden sposób przyszłości rynku zboża w Polsce. Jest to rynek, przypomnę, i to trzeba powtarzać cały czas, rynek nadwyżkowy. Mamy swojego zboża więcej niż potrzebujemy dla konsumentów i na pasze. Dlatego musimy to zboże eksportować. Dlatego zalewanie Polski zbożem z krajów pozaunijnych, dotyczy to zarówno Ukrainy, jak i niestety w dalszym ciągu Rosji.
No właśnie, wyprzedził pan minister moje pytanie.
Wielkie firmy, które globalne firmy, gracze na rynku zboża, amerykańskie, kanadyjskie, z innych krajów, również obracają zbożem rosyjskim. Komisja Europejska, wprowadzając kolejne sankcje,
zapomniała, co o zbożu?
Myślę, że nie zapomniała. To są pewne tłumaczenie, że zboże jest podstawą żywności i tak dalej, ale generalnie siła wielkich koncernów międzynarodowych handlujących żywnością jest zapewne tak wielka, że i politycy w Brukseli nie wprowadzili embarga na żywność z Rosji. Poza kawiorem i owocami morza, od wielkie poświęcenie.
Ale rozumiem, że pan minister mówi o Brukseli, pan minister mówi o strukturach unijnych, ale dlaczego Polska nie zdecydowała się na taki krok? Lamentujemy, przeżywamy zboże z Ukrainy, a dalej importujemy zboże z Rosji.
Tak, mnie to dziwi. Owszem, dokonują tego importu wielkie firmy międzynarodowe, które mają swoje delegatury zarówno w Rosji, na Ukrainie, jak i w Polsce. Kanadyjska Vitera, amerykański Cargill. Można tych firm globalnych wskazywać więcej. Natomiast jeżeli my chcemy, a takie deklaracje ciągle słyszę, chronić nasz rynek rolny, chronić naszych rolników, to nie ma znaczenia, czy to międzynarodowe koncerny, czy polskie firmy importują. Ten import niszczy nasz rynek. To dotyczy zboża, dotyczy również owoców miękkich. Tu są również międzynarodowe koncerny, które pasożytują na rolnictwie, na sadownictwie polskim, ale również mają swoje filie, swoje przedstawicielstwa na Ukrainie i sprowadzają żywność z Ukrainy. To świadczy o słabości państwa.
Bo, panie ministrze, bo udało się to zrobić z węglem. Prawda? Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że węgiel z Rosji nie będzie wjeżdżał i nieważne, jakie będą decyzje Brukseli, i to się udało. Dlaczego nie ma takiej decyzji właśnie, jeżeli chodzi o zboże? Tym bardziej, że moglibyśmy je zastąpić na przykład zbożem z Ukrainy.
Ja tego nie rozumiem. Informacje o tym, że zboże z Rosji cały czas do Polski dociera, od wielu miesięcy były przekazywane. Ba, mówił o tym otwartym tekstem.
Pan minister, nowy minister, tak.
Tak, wtedy nowy minister w kwietniu, że on wie o tym i że będzie przy temu przeciwdziałał i na poziomie unijnym będzie podejmował, jak rozumiem, również państwo polskie, skoro mogło w przypadku węgla, to i w pozostałych przypadkach również może Polskę chronić. Natomiast później jakoś dziwnie nabrał wody w usta. Również nie było publikowania list importerów, chociaż prawo na to zezwala. Najpierw były deklaracje, że ci wszyscy, którzy zarobili ogromne pieniądze na imporcie, zostaną ujawnieni, żeby społeczeństwo, żeby pani i ja, żebyśmy mogli wiedzieć, z czyjej mąki jemy chleb. Ba, jeszcze pojawił się ten problem skandaliczny tego zboża technicznego, którego nikt nie badał, bo nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby go badać. Tak jest system prawny skonstruowany. Co się z tym zbożem stało? Czy my je zjedliśmy? Czy zjadły zwierzęta? A nigdy nie powinno mieć to miejsca, bo to zboże nie podlegało żadnym kontrolom. Powtarzam to jeszcze raz. Miało to wszystko być publikowane. Nagle wszyscy umilkli, wody w usta nabrali, dając pożywkę tym wszystkim krytykującym z opozycji, te głosy nie ucichły, że pewnie to są firmy powiązane z obozem władzy. Ja nie sądzę, żeby tak było, albo żeby to powiązanie było jednostronne. Natomiast no, to muszą podjąć takie działania ministrowie, urzędnicy państwa, instytucje państwowe, bo w przeciwnym wypadku dają, jeszcze raz powtórzę, podstawy do podejrzeń, że są powiązane, że państwo jest powiązane z importerami, że jest z tych biznesu i polityki, ba, dodatkowo, że w przypadku wielu niejasnych decyzji gospodarczych, transakcji gospodarczych w tle mogą być dawne służby specjalne. No, rodzą się różnego rodzaju podejrzenia, które może przeciąć, ratując własny rynek, tylko silne państwo. Ja nie wiem, dlaczego to się nie dzieje.
To się nie dzieje, panie ministrze. Czy my mamy jakieś dane właśnie związane z tym? Bo wiemy, że Rosja chwali się, gdzie tylko może, że eksport zbóż rośnie, że wyeksportowali tego zboża dużo więcej niż rok do roku. Mówię oczywiście o roku 2022 do roku 2021, że ten eksport cały czas wzrasta. W niektórych nawet informacjach słyszymy, że przewyższają w tym eksporcie Stany Zjednoczone. To co się dzieje, jeżeli chodzi o w ogóle o traktowanie Rosji na tym rynku międzynarodowym?
My nie mamy danych odnośnie importu przez prywatne firmy. One zawsze się zasłaniają tym, że jest to tajemnica handlowa i nie wiemy, ile tego zboża, przynajmniej ja nie wiem, wpływa do Polski. Chociaż import jest rejestrowany i myślę, że to są dane, które minister rolnictwa poprzez służby celno-skarbowe
powinien opublikować w ogóle, prawda?
Jest w stanie ustalić i również takie dane publikować, żebyśmy wiedzieli, jak ten nasz rynek jest rozregulowywany, z których kierunków. Natomiast Poruszyła pani temat produkcji żywnościowej w Rosji, w szczególności tej prostej, zbóż. Oni nie są potentatem w produkcji zwierzęcej, wymagającej większej troski, odpowiedzialności rolników i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o zboża, stają się jednym z największych na świecie i producentów, i eksporterów. Również przejęli ogromne ilości zboża na Ukrainie, ukradli Ukraińcom. Chcą teraz, eliminując Ukrainę z rynku globalnego, chcą doprowadzić do tego, że to Rosja będzie na świecie odbierana jako ten dobry wujek, który nie pozwoli umrzeć z głodu w Afryce, w Azji. Chcą wyprzeć Ukrainę z rynków globalnych, żeby wchodzić tam z własnym zbożem. To jest dość czytelna polityka Rosji i nieskuteczność sankcji unijnych, ba nie objęcie, jak ustaliliśmy, tych sankcjami właśnie eksportu z Rosji zboża czy innych produktów spożywczych, no, Rosji pozwala w dalszym ciągu zarabiać miliardy dolarów czy tam innej waluty i zasilać budżet wojenny, wojny na Ukrainie. Zresztą podobne mechanizmy te wielkie firmy globalne stosują w stosunku do zboża ukraińskiego. Słyszymy wypowiedzi ostatnio polityków ukraińskich, takie pobrzękiwanie szabelką, również krytykowanie Polski, jakieś tutaj pohukiwania na Polskę, że Polska chce chronić własny rynek. Ja słyszę w ustach polityków ukraińskich te wszystkie argumenty międzynarodowych holdingów, które pasożytują na rolnictwie ukraińskim, tych wielkich korporacji międzynarodowych, finansjery międzynarodowej, które mają ogromny wpływ i na polityków na Ukrainie, jak również na polityków w Brukseli. I niezależnie od tego, czy poszczególne kraje na tym cierpią, czy nie, to te firmy zarabiają krocie na zbożu rosyjskim, na ukraińskim. Tak, tak to się toczy.
Panie ministrze, minister obecny rolnictwa zapewnił, że ukraińskie zboże nadal nie będzie do Polski zwożone po 15 września, bo to jest ta data newralgiczna, ale czy pan jako poseł będzie pan dopytywał, będzie pan składał jakieś interpelacje właśnie w sprawie tego rosyjskiego zboża?
To zboże może być zatrzymane tylko i wyłącznie decyzją państwa polskiego, wbrew nawet Unii Europejskiej, bo jak wspomnieliśmy, Unia nie objęła embargiem. My tutaj, to jest takie trochę dziwne, że broniąc własnego rynku, no tu idziemy na ostry konflikt również z Unią i z Ukrainą, której deklarujemy pomoc. Rozumiemy, że holdingi ukraińskie czy działające na Ukrainie chcą eksportować, nie chcą tranzytu. Tam proszę zauważyć, że w wypowiedziach, to jest echo stanowiska właśnie tych wielkich holdingów powtarzane przez polityków ukraińskich, tam nie ma mowy o tranzycie w świat, gdzieś do tych terenów, gdzie żywność jest potrzebna, tylko o otwarciu Unii Europejskiej. I mnie się wydaje, że one podejmują wysiłek, robiły to od wielu lat, tylko że to było w Unii Europejskiej jednak chronione. Rynek unijny w jakiś sposób był chroniony cłami, kontyngentami, pewną polityką zniechęcającą do importu dużych ilości żywności, które zakłóciłyby rynek żywności europejski i zniszczyły rolnictwo europejskie. Teraz, biorąc pod uwagę tą dobrą, tą chęć Unii Europejskiej, no w szczególności Polski, o pomocy dla Ukrainy, to nie ukrywają już nawet, to są zresztą ostatnio głosy też i ekspertów ukraińskich, im nie zależy na eksporcie gdzieś do głodujących w Afryce, chcą wejść na lukratywny rynek Unii Europejskiej, tu zarabiać, bo to jest rynek najbardziej, najlepsze ceny, rynek bogaty, rynek pewny. Chcą wejść na ten rynek, czyli zrealizować to, co przez lata się nie udawało. I tylko od siły rządów będzie zależało, czy zostanie to powstrzymane. Ja trzymam za słowo ministra Telusa. Prosiłbym, żeby może w mniejszym stopniu chciał być bohaterem TikToka, a w większym stopniu zajmował się sprawami, które z jego inicjatywy, niekoniecznie jego decyzjami, ale z jego inicjatywy powinny być podejmowane przez rząd, przez pana premiera, nie dopuścić do zniszczenia rynku poprzez import zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji. Owszem, my możemy Ukraińcom pomagać w tranzycie, chociaż eksport z Ukrainy drogą lądową jest niewystarczający, on nigdy nie zastąpi eksportu morskiego. To nie są te ilości, nie te wolumeny, tylko Czarnym Morzem i Deltą Dunaju można wyeksportować liczące się ilości zboża z Ukrainy. Oczekuję również jak rozwiniętych, rozpoczętych rozmów z Ukrainą na temat przyszłości naszych relacji w zakresie rolnictwa, czy przetwarzania w Polsce żywności ukraińskiej i realizowania wspólnej oferty żywnościowej dla świata, czy polskich inwestycji na Ukrainie w przetwórstwo i eksportu z pominięciem terenów polskich. Nam nie jest potrzebna żywność w tych podstawowych asortymentach z innych krajów, kiedy mamy swoją. No nie ma cudów, jeżeli napływa zboże z Rosji, jeżeli napływa zboże z Ukrainy, które wypiera z handlu, z przetwórstwa, z produkcji pasz, wypiera zboże od polskich rolników, to konsekwencją tego będzie upadek polskiego rolnictwa. Nasze gospodarstwa, mówię nasze unijne, nie tylko polskie, gospodarstwa rodzinne, małe, mniejsze, średniej wielkości, nawet te, które mają po parędziesiąt hektarów i więcej, nie są w stanie konkurować z koncernami, które mają dziesiątki, setki tysięcy hektarów w jednym gospodarstwie na Ukrainie czy w Rosji. Więc my musimy rozumieć, że obrona polskiego rolnictwa również musi polegać na ochronie rynku. Na tym polega bezpieczeństwo żywnościowe Polski. To bezpieczeństwo żywnościowe mogą zapewnić tylko polskie gospodarstwa rodzinne, a nie import czy z Ukrainy, z Rosji, z Ameryki Południowej, czy z innych kierunków. Jeżeli padną, a na to niestety do tego może kolejny rok doprowadzić, jeżeli nie wyciągniemy wniosków z tego wszystkiego, co się wydarzyło od zeszłego roku z tym rozwaleniem rynku polskiego, zarówno przez import, jak i przez udawany tranzyt, który żadnym tranzytem nie był, a nic się od zeszłego roku nie zmieniło. Żadnych nowych możliwości transportowych, logistycznych, załadunkowych w portach nie przybyło. Jesteśmy cały czas na tym samym poziomie technicznym i technologicznym i logistycznym.
I rozwiązań prawnych też nowych nie wprowadzono. Kaucji na przykład.
Czy nie ma żadnych nowych rozwiązań. Są te chipy czy tam elektroniczne możliwości namierzania transportu, to jest jakieś tam rozwiązanie, ale najprostszym i Polska z tego powinna skorzystać, to byłby rzeczywiście w pewnym sensie gwarant, że to zboże w Polsce nie zostanie. Chyba, że komuś zależy na mówieniu o ochronie rynku, a jednak w dalszym ciągu to zboże ma do Polski wpływać, ale to byłoby skandaliczne, to byłoby cyniczne. To są między innymi kaucje wwozowe. Proszę bardzo, wwozi ktoś do Polski, płaci na granicy kaucję, jeżeli przedstawi dokument, że zostało to rozładowane w porcie lub rozładowane poza Polską. Rozładowane, podkreślam, to mu kaucja zostanie błyskawicznie zwrócona.
Może.
Bo te wszystkie elektroniczne zabezpieczenia też do niczego skutecznie nie są w stanie przymusić przewoźnika. Ja znam opinię przewoźników. Jeden mi opowiadał, że poproszono go, żeby jego samochody pojechały na ukraińską granicę, gdzie będzie załadowane zboże w ramach tranzytu. I on mówi, a gdzie to zboże ma jechać? No za Odrę, pieczątka, że i zdjęte plomby, w najbliższym rondzie nawrócisz i pojedziesz pod wskazany adres w Polsce. Więc te również i tego typu mechanizmy są nieskuteczne. Ale wprowadzenie skutecznych mechanizmów może tylko wprowadzić silne państwo.
I tutaj stawiamy kropkę,
rząd.
Panie ministrze.
Do takich działań zachęcam i pana ministra Telusa, i cały rząd.
Zobaczymy, czy wysłuchają pana rad. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był minister rolnictwa. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego. 7:50 na naszych zegarach, a my przeniesiemy się zaraz w zupełnie inne regiony świata.
Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
Radia Wnet.
I nasza ostatnia rozmowa w pierwszej godzinie Radia Wnet. Już mamy połączenie. Z nami jest pan, przepraszam, Łukasz Przybyszewski, prezes Fundacji Absha Seed Foundation Fund. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Możemy przeczytać takie nagłówki. Niger płonie, rozlew krwi właśnie w Nigerze, tym bardziej, że dzisiaj tam obchodzony jest Dzień Niepodległości. Czy zapowiada się międzynarodowy rozlew krwi, gdzie będziemy właśnie mogli to obserwować? Czy Niger jest takim miejscem, gdzie junta wojskowa może mieć duży wpływ? I czy ona jest rzeczywiście wspierana przez Wagnerowców?
To znaczy, ja zacznę od środka, tak? Czy junta rzeczywiście może mieć, jeżeli chodzi o samą juntę, to nie jest tak, że to jest coś nadzwyczajnego, jeśli chodzi o Niger. Między tak naprawdę 1974 a około 2010, no, to państwo miało 4 przewroty. Były 4 pucze, tak? Także no, władza tam wojskowa to nie jest nic nadzwyczajnego. Tak na dobrą sprawę, jakikolwiek system bardziej demokratyczny właśnie pojawił się te jakieś 13 lat temu. Jeżeli chodzi o Wagnerowców, to nie jest tak, że to oni doprowadzili do tego. To nie jest też tak, że oni jakoś szczególnie inspirowali ten pucz. Oni po prostu i Rosja, tak, razem z GRU, wykorzystali po prostu sytuację, którą, no, nie ma co ukrywać, Francja sama stworzyła. Dlatego, że jak miało dojść do zmiany władzy w dowództwie armii, tak, czyli nie gwardii prezydenckiej, ale w armii, na wiosnie tego roku, to już wcześniej, miesiąc wcześniej, czyli jak było wiadomo, że do tego dojdzie, już tam właśnie te telegramy Wagnerowców pisały o możliwym puczu i tak dalej. Także oni tutaj są czysto oportunistycznie nastawieni do tego. Jeżeli zaś chodzi o to, dlaczego w ogóle do tego puczu doszło i czy będzie konflikt. Do tego puczu dochodzi dlatego, że Francja po 9 latach obecności w Sahelu, tak, czyli w tym regionie właśnie około saharyjskim Afryki, wycofuje swoje wojska. Tak naprawdę już się prawie wycofała. Część z nich właśnie była teraz w Nigrze jeszcze. Robi to Francja dlatego, że wydobycie uranu w Nigrze nie jest wcale aż tak bardzo kluczowe, jak się wszystkim wydaje. To był bardzo tani uran. Tak? To była największa korzyść z tego dla Francji. Ale Francja właśnie teraz przenosi część swoich interesów w tym względzie do Uzbekistanu, gdzie też oczywiście jest uran, dlatego że uran jest to dosyć powszechnym pierwiastkiem. To jest tylko sprawa tego, czy no, ta jakaś ruda jest bardziej czy mniej opłacalna w wydobyciu, tak, a potem w konwersji. Także no, Francja ma tutaj rezerwy też żółtego ciasta, tak, czyli koncentratu uranu. I widzimy, że puczyści też tutaj wcale nie mówią, że oni nie chcą eksportować uranu do Francji. No to jest bardzo dobre źródło dochodu dla nich, bardzo proste, surowcowe. No, jeżeli Rosja jest stacją benzynową, tak, dla Europy, no to tak można powiedzieć, że w pewnym sensie był stacją uranową dla Francji Niger. Czy dojdzie do konfliktu na większą skalę? Przede wszystkim mi się wydaje, że Tiani, czyli właśnie ten stojący na czele puczystów dowódca, troszeczkę chyba przelicytował. On może chyba się nie spodziewał, że reakcja będzie aż tak silna. Nie wiem, czy nikt nie umie tego powiedzieć, tak? Czy dojdzie do konfliktu. Bo to są często decyzje, które się podejmuje na ostatnią chwilę. Plany można mieć, tak, przygotowania, ale no, nie, takie decyzje są właśnie odkładane na ostatni moment i bardzo często wcale nie są całkowicie racjonalnymi decyzjami, a często intuicyjnymi. Na pewno państwa wspólnoty gospodarczej Afryki Zachodniej będą chciały zapobiec przede wszystkim degradacji środowiska bezpieczeństwa u siebie i w sąsiedztwie. Oczywiście teoretycznie Burkina Faso i Mali, które teraz właśnie, no też też są po przewrotach wojskowych, tak? I też bardziej skojarzyły się z Rosją. I w Mali też mamy Wagnerowców. Oni wszyscy, wszyscy w regionie tam walczą właśnie z dżihadystami, z Państwem Islamskim. I gdyby doszło do degradacji właśnie sytuacji gospodarczej Nigru, bardzo możliwe, że sama Nigeria, tak, na południu od Nigru, miałaby bardzo duże problemy właśnie z narastającymi rebeliami tych formacji różnych islamistycznych. I co tu można jeszcze powiedzieć? No, wydaje mi się, że w przeciągu ostatnich 20 lat zmiany klimatyczne postępowały na tyle, że zostawanie w niektórych z tych państw byłoby dla Francji i innych wojsk bardzo ryzykowne, dlatego że susza prowadzi do upustynnienia się bardzo wielu obszarów i ludność zwyczajnie zaczyna napływać do większych miejscowości. No i też oczywiście szuka chleba u ugrupowań islamistycznych. Także sytuacja bezpieczeństwa jest kluczowa dla wspólnoty z państw zachodniej Afryki i gospodarczej, tak, wspólnoty. I tyle. Musimy czekać jeszcze 2 dni, zobaczyć, czy rzeczywiście te państwa ECOWAS-u właśnie zdecydują się na interwencję, czy nie.
To ja jeszcze zapytam na koniec, tak? Bo zostało nam niecałe 2 minuty. W dniach 27-28 lipca w Petersburgu z kolei odbył się 2. szczyt Rosja-Afryka. Jakie są konsekwencje tego szczytu i czy w ogóle ta sytuacja w Nigrze była poruszana?
Była poruszana, tak, była. Konsekwencje tego szczytu są na razie o tyle trudne do określenia, że wiele państw, praktycznie wszystkie państwa, delegaci wszystkich państw, którzy tam się zjawili, mają żywotny interes w tym, żeby Rosja stała się ich kluczowym partnerem lub utrzymać się kluczowego partnera, tak? Natomiast Rosja jest bardzo już cienko, że tak powiem, rozprowadzona po tej kromce globalnego chleba, tak? W sensie, że już bardziej się rozciągnąć nie da często. Więc pytanie jest, co tak naprawdę oni mogą tym państwom zaoferować? Dostawy sprzętu wojskowego? Być może tak, ale na razie przemysł zbrojeniowy Rosji dopiero teraz zaczyna się poważnie rozkręcać. Więc to jest raczej coś, co będziemy mogli w przeciągu roku, 2, może 3 dopiero porządnie oceniać. Rosja zapatruje się na razie sympatycznie na ten przewrót, ale generalnie rzecz biorąc nie bardzo wiem, co mogą zrobić więcej poza wsparciem puczystów, żeby utrzymać ich przy władzy. Naprawdę to niewiele więcej będą w stanie zrobić.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Łukasz Przybyszewski, prezes Fundacji Absa Seed Foundation Fund. Bardzo dziękuję za ten głos.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy serdecznie. Godzina 8:00 punktualnie na naszych zegarach. Jakub Duszak w naszym studio, więc najświeższe wiadomości. A my wracamy za kilka chwil.
Dzień dobry, minęła 8:00 w tym wydaniu wiadomości. Spotkanie premiera z litewskim prezydentem na przysmyku Suwalskim, nowy kierunek uderzenia ukraińskich wojsk oraz rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
W Suwałkach spotkają się dziś o godzinie 10:00 premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Wizyta litewskiego przywódcy na przysmyku suwalskim w Polsce związana jest z bezpieczeństwem granic. Kancelaria litewskiego prezydenta w krótkim komunikacie podała, że podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim omówiona zostanie sytuacja bezpieczeństwa na granicach w związku z przybyciem najemników z grupy Wagnera na Białoruś. Poruszone mają być kwestie gotowości do przeciwdziałania temu zagrożeniu. W kontekście dzisiejszej wizyty Gitanasa Naucedy w Polsce litewskie media przytaczają słowa szefa polskiego rządu, który informował w zeszłą sobotę, że około 100 Wagnerowców przemieściło się w pobliże polskiej granicy w rejon Grodna na Białorusi. Dziennikarze przypominają również, że Litwa i Polska są gotowe do zamknięcia granicy z Białorusią w przypadku poważnych incydentów na tej granicy.
Jest nowy kierunek uderzenia wojsk ukraińskich pod Wuhledarem, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Tam wyzwoliliśmy około 2 km2 przestrzeni. To jest ważne i ważne jest to, że wróg po prostu nie ma teraz tam na południu wystarczająco sił, żeby bronić się na całym tym odcinku południowego frontu.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. W Rosji nasilają się ataki dronów i działania dywersyjne wymierzone w kremlowski reżim. Tylko w tym tygodniu podpalono 30 komisariatów wojskowych. Każdego dnia drony spadają na strategiczne obiekty w rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą i uderzają w Moskwę. W ocenie niezależnych analityków dla Kremla rozpoczęła się nowa faza wojny. Rosyjski politolog opozycyjny Dmitrij Oreszkin zwraca uwagę, że jedno uderzenie dronów w biurowiec Moskwa City mogło być łutem szczęścia. Jednak kolejny atak dokładnie w ten sam wieżowiec to jasna wiadomość dla kremlowskiego reżimu, że bez załogowce mogą dosięgnąć każdego celu z niezwykłą precyzją. Ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy David Sharp nie ma wątpliwości, że rosyjska armia nie jest w stanie zabezpieczyć przestrzeni powietrznej nad Rosją, ani nawet nad pojedynczymi celami. Oczekujemy, że wszystkie państwa będą respektować suwerenną przestrzeń powietrzną innych krajów, oświadczył wczoraj rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, komentując sprawę pojawienia się na Białorusi śmigłowców nad terytorium Polski. Jak dodał, USA są w stałym kontakcie z sojusznikami NATO. Pytany przez polską agencję prasową o to, czy doszło do rozmów między władzami Polski i Stanów Zjednoczonych na temat incydentu, rzecznik oznajmił, że USA są w stałej komunikacji z sojusznikami, lecz nie wskazał na żadne konkretne rozmowy dotyczące działań Białorusi. Podkreślił jednak, że USA stale monitorują działania białoruskiego reżimu wobec Polski i sąsiadów. Dodał jednak, że nie ma nic do ogłoszenia, jeśli chodzi o konkretne działania w odpowiedzi na obecny incydent. Przedstawiciel administracji USA powiedział wcześniej PAP, że choć Ameryka poważnie traktuje tę sprawę, nie należy też wyolbrzymiać jej znaczenia. To na pewno poważna sytuacja, ale nikt w NATO nie mówi ani o artykule 4, ani artykule 5. Nikt nie chce, by to wszystko wymknęło się spod kontroli, powiedział urzędnik. Tranzyt ukraińskich zbóż przez terytorium Polski był głównym tematem rozmów ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Robert Telus i Mykoła Solski rozmawiali online w sprawie usprawnienia przewozu płodów rolnych ze wschodu w głąb Europy oraz do nadbałtyckich portów. Robert Telus przypomniał, że w ostatnich 4 miesiącach z Polski wywieziono w sumie 4,5 miliona ton zbóż polskich i ukraińskich. Podkreślił, że z miesiąca na miesiąc wzrasta ilość towarów wypływających z portów, jak również przejeżdżających przez Polskę tranzytem. Szef polskiego resortu dodawał, że przez Morze Bałtyckie ukraińskie płody rolne eksportować chcą też Litwini i Łotysze. Zapowiedział, że pod koniec tygodnia zapadnie decyzja, czy tam, a nie na granicy z Polską, możliwa będzie realizacja formalności przed wysyłką zbóż w dalsze miejsca. Jutro ma się rozpocząć wypłata kolejnej transzy pomocowej dla rolników. Chodzi o dopłaty do zbóż sprzedanych między połową kwietnia a połową lipca. Mechanizm będzie finansowany z budżetu krajowego.
Wiadomości wnet.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie zmienne. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, głównie na południu, ale także przejściowo w centrum, najwięcej na północy kraju. W najcieplejszej porze dnia termometry wskażą 19 stopni w Krakowie, do 20 w Lublinie, do 22 w Szczecinie, 23 w Łodzi, 24 w Białymstoku, 26-27 stopni w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Awans Rakowa Częstochowa do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski zremisował na wyjeździe z Karabachem Agdam. Remis 1-1. Bramka w 54 minucie strzela Fran Tudor. Piękne uderzenie z dystansu. Dała prowadzenie klubowi z Częstochowy. 4 minuty później wyrównał Radan Czcija, ten sam, który w pierwszym meczu strzelił 2 gole. I po tym remisie można powiedzieć, że była obrona Częstochowy, bowiem rzeczywiście Karabach próbował wszelkimi możliwymi sposobami strzelić gola na 2-1, co dałoby ewentualną dogrywkę i rzuty karne. Raków jednak bardzo mądrze się bronił, umiejętnie także starał się wyprowadzać kontry i dowiózł to 1-1. Miał jeszcze dobrą sytuację do strzelenia gola, to na początku meczu, w 23 minucie sam na sam wyszedł zawodnik Rakowa Jeboa, ale interweniował świetnym ślizgiem obrońca Karabachu Agdam Medina. Ten mecz to naprawdę trudne spotkanie. spotkanie, ale z happy endem, bowiem 1-1 wystarczyło do tego, by awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To historyczny moment, ale nie zamierzamy się zatrzymać, powiedział po tym spotkaniu trener Częstochowian Dawid Szwarga. Teraz dodajmy, że na Raków Częstochowa czeka Aris Limassol. Mistrz Cypru wyeliminował Batę Borysów i to bardzo wyraźnie, w dwumeczu strzelając aż 11 bramek, a tam też bardzo ważnym piłkarzem jest Mariusz Stępiński, były reprezentant Polski, który zaliczył w dwumeczu 2 gole i 2 asysty. Cieszmy się z tego awansu na Aris Saloniki, na Aris Limassol. Po prostu trzeba jeszcze chwilę poczekać, bo to, co zrobił Raków z Karabachem Agdam wcześniej, nie udało się ani Legii, ani Lechowi, ani Wiśle, przypomnijmy także Piast. Te wszystkie cztery polskie kluby odpadały w rywalizacji z Karabachem Agdam, a więc wreszcie jest przełamanie i to na tym etapie eliminacji Ligi Mistrzów. Brawo Raków Częstochowa. Jesteśmy na 80. Tour de Pologne, a tam etap numer 5, który prowadził z Pszczyny do Bielska-Białej, ponad 3000 metrów przewyższeń, 199 kilometrów, no i znów był to etap górski. Wygrywa Marvin van der Berg z grupy EF Education, na drugim miejscu był Mohrić, trzeci Almeida, a czwarty finiszował Michał Kwiatkowski. Niestety pod koniec tego etapu, 4 kilometry przed metą, doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Motor wraz z operatorem kamery wjechał w grupkę kibiców, doszło do wypadku. Czworo kibiców zostało przetransportowanych do szpitala, w tym dwoje dzieci. Na szczęście nic nikomu poważnego się nie stało. Kolarze mieli taki moment, że w tym momencie chcieli przerwać wyścig, nie chcieli finiszować, ale nie było żadnej komendy, żeby rzeczywiście zejść z roweru, więc kolarze jakby dalej kontynuowali jazdę. Między innymi Matej Mohrić, a więc lider wyścigu, powiedział, że czuł to, żeby po prostu nie jechać dalej, że widzieli wszyscy to, co się stało. Wyglądało to bardzo groźnie. Etap jednak został dokończony ze zwycięstwem Marvina van der Berga. W klasyfikacji generalnej prowadzi Matej Mohrić ze Słowenii, drugi jest Rafał Majka, trzeci jego kolega klubowy Almeida, a na czwartym miejscu Michał Kwiatkowski, który wciąż ma jeszcze szansę na to, by wskoczyć na podium. Dziś bardzo ważna jazda indywidualna na czas w Katowicach, która też może rozstrzygnąć losy klasyfikacji generalnej wyścigu Tour de Pologne. Przechodzimy do siatkówki, bowiem polskie siatkarki pokonały 3-1 reprezentację Turcji, a więc tę, która wygrała Ligę Mistrzyń, Ligę Narodów. Mecz odbywał się w Krośnie, było to spotkanie towarzyskie, grano 4 sety, 3 pierwsze wygrały Polki, a taki ten dodatkowy, sparingowy już wygrała reprezentacja Turcji. Zostaną rozgrane jeszcze 2 kolejne spotkania, są to mecze w ramach eliminacji, przygotowań do eliminacji Mistrzostw Europy. 4 i 5 sierpnia zagramy w Mielcu, właśnie też przeciwko reprezentacji Turcji. Wczoraj bardzo dobry mecz zagrała Joanna Wołosz, która powróciła do reprezentacji. Ona przecież nie brała udziału w Lidze Narodów, została MVP spotkania. Najwięcej punktów zdobyła Martyna Łukasik, 16, Monika Fedusio 11, a Agnieszka Korneluk 10. Tym razem nieco słabiej zagrała Magdalena Stysiak, nasza największa gwiazda. Kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing.
Nie słuchają państwo Poranka Wnet. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm w internecie, a także widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.13.
Zapraszam na wywiad.
A dzisiaj naszym gościem Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Wczoraj prezydent podpisał ustawę o powołaniu komisji weryfikacyjnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. No i co, wybierzecie w końcu członków tej komisji, panie pośle, jako Sejm?
Nie ma powodu, żebyśmy nie wybierali. Myślę, że koło 16 najprawdopodobniej przy najszybszym, najprędszym posiedzeniu Sejmu właśnie taki wybór nastąpi. Być może także opozycja złoży swoje propozycje w tej sprawie. Tak czy inaczej komisja powstanie.
Powstanie. Pytanie, co ona ustali przed wyborami? Czy w ogóle będzie miała wpływ na kształt kampanii wyborczej?
Ja nie wiem, czy będzie miała wpływ na kształt kampanii wyborczej, bo przecież nie to jest bezpośrednim celem. Bezpośrednim celem jest zarówno ujawnienie tych osób i tych środowisk, które działały na rzecz Rosji, jak i, o czym mało kto pamięta, wykonanie tych kompetencji tej ustawy, które sprawiają, że decyzje administracyjne, jakie zostały podjęte przez ludzi działających na rzecz Rosji, będą wyeliminowane.
Między innymi takie osoby nie będą mogły sprawować funkcji publicznych, gdzie wydaje się publiczne pieniądze, ale jak rozumiem, to nie będzie miało wpływu na tą kampanię. Jeszcze Polacy będą mogli wybierać osoby, które zdaniem komisji ulegały wpływom rosyjskim.
Mam wrażenie, że pan przywołuje jeszcze zapis z poprzedniej wersji tej ustawy. Tej wersji mówiącej o niepełnieniu funkcji publicznych ze względu na dysponowanie pieniędzmi w obecnej ustawie nie ma. Tutaj raczej rzecz dotyczy właśnie działań administracyjnych i decyzji administracyjnych, które zostały w ten sposób podjęte i możliwości ich wyeliminowania, no i oczywiście ujawnienia tych osób i wskazania, że są one nieodpowiedzialne, ale bez takich konsekwencji prawnych, o których pan mówił.
Ale potem jeszcze będzie decyzja sądu i sąd będzie mógł pewne sankcje nałożyć, tak przynajmniej pisze ta, jak stanowi ustawa, którą znowelizował Sejm na ostatnim posiedzeniu, a pan poseł oczekuje z niecierpliwością pan minister na ustalenia tej komisji?
Jeżeli pan pozwoli, mam nadzieję, że sądy wyciągną z tego konsekwencje, dlatego, bo to są działania, które mają charakter zdrady narodowej i z tego powinny być wyciągnięte konsekwencje przez sądy. No ale bywają z sądami różne problemy. Ja przypominam sprawę Białowa, człowieka rosyjskiego, który działał na rzecz zamachu smoleńskiego, a którego sąd wypuścił z Polski, nie podejmując decyzji, jaką wskazała prokuratura i służba kontrwywiadu wojskowego, która wystąpiła o zatrzymanie tego człowieka, a to było 8 miesięcy temu, więc tutaj różne rzeczy z sądami się zdarzają, ale podobnie jak pan jestem optymistą w tej sprawie.
Przeciwko tej ustawie cała niemalże opozycja protestowała. Media liberalne, media związane z Platformą, z Lewicą określały tą ustawę mianem Lex Tusk. Dlaczego?
No, widać, tego oczywiście nie wiem, ale sugerowało to, że uważali oni, iż pan Donald Tusk i jego działania jako szefa rządu były prorosyjskie. To jest rzeczywiście bardzo trafna diagnoza. Muszę powiedzieć, że przy analizie zbrodni smoleńskiej działania prorosyjskie pana Donalda Tuska są szokujące i wstrząsające, jeśli chodzi o skutki tej zbrodni. Rzeczywiście nie tylko do niej umożliwił to, żeby do niej doszło, ale także później robił wszystko, żeby ją utrudnić jej identyfikację i wspierać pana Putina po dzień dzisiejszy. Co jest o tyle szokujące, że jak wiadomo, dysponujemy dokumentami wskazującymi, że świetnie wiedział o tym, że to nie była wina polskich pilotów, a powtarza to kłamstwo nieustannie. Więc być może właśnie z tego względu środowisko Platformy Obywatelskiej nazywa tę ustawę Lex Tusk, ale ona jest dużo szersza i obejmuje nie tylko problem Tuska, jeżeli komisja uzna za stosowne użyć te dokumenty i ten materiał dowodowy, który już od dawna istnieje i który jest od dawna dostępny. Przecież załączniki do raportu smoleńskiego są dostępne publicznie od blisko roku. Tak więc komisja nie będzie miała w tej materii żadnych kłopotów i zapewne dotyczy to także innych analiz, jakie komisja powinna wykonać i powinna wyciągnąć z nich wnioski.
Donald Tusk kontratakuje. Lider Platformy mówi, że to Prawo i Sprawiedliwość aktualnie realizuje prorosyjską politykę. Ba, mówi więcej, że jesteście jako partia w jakiejś zmowie albo komitywie z wagnerowcami, którzy mają wam pomóc w kampanii wyborczej.
No, pan Donald Tusk opisuje po prostu siebie i tak naprawdę ta cała jego propaganda, a to jest ujawnianie własnego sposobu myślenia i własnych działań, tylko przypisuje to nam, żeby odrzucić od społecznej opinii publicznej prawdę o własnym działaniu. Materiał dowodowy jest jednoznaczny, a jego propaganda słaba.
To jeszcze na koniec temat kandydatów, jeśli chodzi o ten wątek, panie ministrze. Mówiono już na początku lipca, że macie kandydatów, że lista jest ustalona, to jest utrzymane. Macie wszystkich kandydatów na wszystkie miejsca w tej komisji.
Ja po raz pierwszy słyszę, że cała lista jest już ustalona, ale oczywiście, jeżeli ktoś to mówił, to może miał rację. Za to rzeczywiście zespół kandydatów jest rozpatrywany i myślę, że w ciągu najbliższego czasu może zostać ostatecznie ustalony.
Teraz informacja, teraz temat związany bezpośrednio z naszym bezpieczeństwem. Dwa śmigłowce białoruskie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak to było możliwe i jak do tego mogło dojść, że polskie wojsko pierwotnie tego nie zauważyło?
Ja nie jestem pewien, czy polskie wojsko pierwotnie tego nie zauważyło. To raczej jest kwestia pewnej opinii mediów publicznych. Polskie wojsko miało świadomość tego, co się dzieje, za to była kwestia diagnozy stanu stopnia zagrożenia związanego z tymi śmigłowcami. To było definiowane w ciągu kilku godzin i Ministerstwo Obrony Narodowej jednoznacznie zagrożenie zdefiniowało i podjęło odpowiednie działania w czasie, jaki był niezbędny. Pod tym względem widać było, że wojsko jest przygotowane, a i ministerstwo szczególnie, jest przygotowane do skutecznego działania i obrony Polski na wschodzie.
A to skąd to kilkugodzinowe wahanie, kiedy wszyscy mówili, że śmigłowce wleciały, a polskie państwo mówiło, że incydentu nie było, albo milczało?
Nie. Polskie państwo nic takiego nie mówiło. Ja rozumiem, że pan uważa, iż Ministerstwo Obrony Narodowej musi publicznie definiować sytuację i ewentualnie w związku z tym chronić tych, którzy chcą nas atakować. Ministerstwo Obrony Narodowej miało jasność od początku, co naprawdę się dzieje, za to publicznie przekazało tę informację po kilku godzinach, ale przecież była to informacja jednoznaczna, iż mamy do czynienia z interwencją, z zagrożeniem polskiej granicy. Co do tego nie było cienia wątpliwości. Jeśli chodzi o stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, a ono jest kluczowe.
Wiceminister innego ministerstwa też za bezpieczeństwo odpowiedzialnego, czyli pan minister Wąsik, wiceszef MSWiA, powiedział, że no, początkowo nie było, jak rozumiem, raportu, tak wynika ze słów pana ministra Wąsika, bo te śmigłowce leciały bardzo nisko i nie zostały przez radary wychwycone.
Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że zajmuje się pan interpretacją różnych sformułowań, nie zawsze tych funkcjonariuszy i tych przedstawicieli naszego systemu bezpieczeństwa, którzy decydują o ewentualnych działaniach. Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej jest kluczowe, decydujące i zawsze patrzmy na jego stanowisko.
Czyli co, pan minister Maciej Wąsik, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało złe informacje?
Nie. Nic takiego nie formułuję, za to nie mam zamiaru interpretować poszczególnych sformułowań poszczególnych ministerstw. Najważniejsze najważniejsze jest to, jak postrzega daną sytuację i konieczności działania Ministerstwo Obrony Narodowej, bo ono jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej granicy w obecnej sytuacji ze względu na stan zagrożenia militarnego z granicy wschodniej.
Jaka była skala tego zagrożenia? Jak ten incydent byśmy opisali, panie ministrze?
Ja nie chcę podejmować aż tak precyzyjnej diagnozy, dlatego że nie pełnię teraz funkcji bezpośredniej. W związku z tym nie mam całkowitej wiedzy. Z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju działaniem kontrolnym i weryfikacyjnym ze strony wojsk rosyjskich. Nie widzę w tym specjalnej prowokacji, raczej weryfikację. Ale to jest oczywiście moja opinia prywatna i proszę jej nie traktować jako stanowiska państwowego. W tej materii Ministerstwo Obrony ma pełną wiedzę i podjęło na pewno skuteczne działania, które doprowadzą do tego, że nigdy takie zagrożenie więcej nie powstanie.
Że nigdy nie powstanie, teraz powstało, czyli ta weryfikacja jak przebiegła? Jakie wnioski z tej sytuacji może wysnuć rosyjsko-białoruskie imperium?
Nie wiem, jakie wnioski Imperium Rosyjskie z tego wyciągnie, bo nie wiem też, jaka jest skala ich działań w tej materii i weryfikacji. Za to jedno jest pewne. My powinniśmy wyciągnąć jednoznaczne wnioski związane z wzmocnieniem obrony granicy wschodniej, także jeżeli chodzi o rodzaj naszych sił zbrojnych i struktur, które będą pilnowały ewentualnego zagrożenia terrorystycznego ze strony białoruskiej, bo wydaje się, że to jest najbardziej niepokojące. Ale powtarzam, w tej materii decyzję podejmuje Ministerstwo Obrony, a nie media i nie ci, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do merytorycznego stanu rzeczy.
Ale posłowie, którzy zasiadają w Komisji Obrony Narodowej, kontrolują i sprawdzają działalność MON-u, więc też powinni mieć zdania takim posłom. Jest Antoni Macierewicz, wiceprezes.
Ale ja oczywiście, jak pan widzi, zdanie mam i nie mam wątpliwości w tej sprawie, iż zagrożenie ze strony tego zespołu bandytów wagnerowskich istnieje dla Polski bardzo poważne. Jest ono jedno z wielu zagrożeń, jakie przygotowują Rosjanie. Równie dobrze trzeba mieć świadomość, iż ono może być skierowane przeciwko Litwie. Równocześnie Rosjanie próbują doprowadzić do odbudowy swojej siły na Bałtyku, a także zajęcia czy też zdominowania Morza Czarnego. Także trzeba mieć świadomość, że działania rosyjskie są wielostronne i mogą być wykorzystane w różny sposób. Trzeba to na bieżąco analizować i być przygotowanym na tym obszarze, który my mamy przede wszystkim bronić, czyli naszego terytorium, naszego obszaru. Musimy być do tego przygotowani w różnych wypadkach. To jest zupełnie jasne, ale dyskusja co do szczegółów publiczna nie przynosi żadnej korzyści, a tylko czasami zamieszanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o media Platformy Obywatelskiej, które broniły wagnerowców i dążyły do tego, żeby Polska nie broniła swojego wschodniego terytorium, co jest skandalem i naprawdę działaniem prorosyjskim dla Polski niebezpiecznym.
Chociaż jak się spojrzy na naszą przestrzeń powietrzną, no to jest cały cykl niepokojących zdarzeń. Najpierw tragedia w Przewodowie, dwóch mężczyzn zginęło. Ja do tej pory nie wiem, czy była jedna, a może dwie rakiety, tak jak utrzymują niektórzy, jedna rosyjska, druga ukraińska, która ją zestrzeliła. Potem mieliśmy ten dziwny przypadek ze znalezioną rakietą rosyjską w centralnej Polsce, pod Bydgoszczą i teraz śmigłowcem.
No ale pan mówi o sytuacji sprzed ponad pół roku, która rzeczywiście jako pierwsze tego typu zagrożenie miała różny przebieg. Za to, co działo się w ostatnich dniach, było już absolutnie gwarantowane i przez Ministerstwo Obrony zrealizowane w sposób bezpieczny.
No to już ostatni temat, panie ministrze. Nasze relacje z Ukrainą jak wyglądają aktualnie?
No tak, jak ono wygląda od dawna. My wspieramy Ukrainę, my bronimy Ukrainę, my dążymy do tego, żeby ona odzyskała pełną niepodległość, żeby zepchnęła dominację Rosji na swoich terenach i okupację swoich terenów. W tej materii polski wysiłek jest gigantyczny i nasze, że tak powiem, konsekwencje zarówno gospodarcze, społeczne, finansowe oraz militarne naprawdę stanowią olbrzymi wysiłek i są bardzo skuteczne. Nie mam wątpliwości, że Ukraina jest tego świadoma. Czasami niektórzy politycy tylko ze strony Ukrainy zachowują się nieodpowiedzialnie, ale myślę, że jest to związane z wewnętrznymi konfliktami i dyskusjami we władzach ukraińskich i stąd niektóre wypowiedzi są dla Polski niekorzystne, ale to jest rzecz, która myślę minie szybko, dlatego że Ukraińcy muszą mieć świadomość, iż bez Polski ich bezpieczeństwo nie istnieje.
Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński napisał, że tego typu incydenty mogą utrudnić pomoc wojskową.
No, trzeba uświadomić stronie ukraińskiej, że takie zachowanie jest dla Polski naprawdę rzeczą niedopuszczalną i mam nadzieję, że nikt więcej się już nie będzie powtarzało.
A jest taka retorsja, że jeżeli będzie się powtarzało, to zaangażowanie militarne Polski dla wsparcia Ukrainy może być mniejsze?
Nie uważam, żeby zaangażowanie Polski w sprawie Ukrainy powinno być mniejsze. Za to oczywiście mamy przecież cały szereg rodzajów wsparcia Ukrainy, które mogłoby zostać inaczej zrealizowane, gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś konfliktem, ale to naprawdę jest rodzaj dyskusji, który nie pomaga w rozwiązaniu tych drugorzędnych problemów, z jakimi mamy do czynienia. Ukraina potrzebuje polskiej pomocy, Polska potrzebuje zwycięstwa Ukrainy.
Powiedział Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję najmocniej, pozdrawiam.
Do usłyszenia. A teraz w poranku wnet zaśpiewa kabaret, a nie, kabaret potem nie zaśpiewa, bo my się wcale nie nudzimy, ale Zdzisława Sośnicka ma jeszcze lepszą piosenkę.
solidną robotę badawczą, identyfikację potencjałów i zagrożeń związanych z wykorzystaniem właśnie nowych technologii, wirtualnej rzeczywistości, gier wśród ludzi do 30 roku życia. Więc te słowa kardynała bardzo były po drodze tego, co jakoś też i we mnie i myślę, że wielu spośród nas budzi niepokój, że gdzieś nasze życie jest zamieniane na to antyżycie albo pseudożycie, a może po prostu trzeba się przyzwyczaić, że tak już będzie, że nasze spotkania nie będą odbywać się pod trzepakiem, tylko w zaciszu,
tak,
prostej sypialni.
W wirtualnej przestrzeni. Papież Franciszek dzisiaj ma spędzić cały dzień wśród młodych. A które flagi przeważają? Czy w ogóle jest dużo młodzieży z Polski? No i przede wszystkim pytanie o młodzież z Ukrainy.
Myślę, że Polaków jest mniej niż 25 tysięcy, co jest oczywiście bardzo dobrą, zacną kwotą ludzką. I biało-czerwonych flag jest jak zwykle bardzo dużo. Język polski słychać wszędzie. Zresztą sporo czasu też pielgrzymi spędzają w tych oddzielnych strefach narodowych, nazwijmy to, i na tym naszym stadionie w tej polskiej Lizbonie naprawdę dzieje się niesamowicie wiele ciekawych rzeczy i tutaj przyjechali Polacy w zasadzie z wszystkich zakątków świata, bo spotkałem australijskich Polaków, bardzo dużą, liczną grupę z Chicago, nie wiem, chyba około 150 osób w jednej grupie, w tym między innymi dzieci Bogdana, to jest taki bardzo zacny człowiek, chyba z całą szóstką góral przyjechał, wszyscy wraz z nim. Natomiast co do innych narodowości, jest na pewno flagi Ukrainy widać, ale przyznam szczerze, że choć próbowałem, to nie spotkałem Ukraińców. Być na pewno są, ale te osoby, które tymi flagami się posługiwały akurat z innych państw byłych, do których zagadywałem, jest jak zwykle sporo Włochów, Hiszpanii oczywiście, ale też widziałem Niemców. Kilka przynajmniej afrykańskich flag powiewało z tych, no, Brazylijczyków, też nieprzebrane rzesze. Także no, jak zwykle jest barwnie i jak zwykle jest spokojnie, chociaż głośno, to bardzo spokojnie. Ale to, co odróżnia poprzednie Światowe Dni Młodzieży, myślę, także te w naszym kraju, te krakowskie, to jednak to, co przed chwilą mówiliśmy, niemal każda grupa nie z mapką, nie z planem, tylko właśnie z telefonami przed nosem i troszkę nawet podczas tej uroczystej, inauguracyjnej mszy świętej, o której już pani redaktor wspomniała, było takim zgrzytem, że nawet w trakcie tych słów wypowiadanych przez kardynała, no to te oczy były utkwione w tych telefonach, o których on mówił. Może szukali oczywiście tłumaczenia, czytań i tak dalej, to wszystko da się usprawiedliwić. Niemniej no, jest to jakaś różnica. Natomiast co do Ukrainy, no nie spotkałem niestety mieszkańców tego naszego sąsiada, ale na pewno są, to oczywiste, że muszą być.
Panie redaktorze, i to, co pojawia się w tejże sieci, o której rozmawiamy i w mediach społecznościowych, to Eucharystia, to komunia święta, która jest udzielana podczas Światowych Dni Młodzieży. Trochę słyszymy w niektórych opiniach albo komentarzach trochę oburzenia, że komunii świętej nie udzielają duchowni, tylko wolontariusze, że nie wiemy, z czego to wynika, czy zbyt mała liczba księży jest zaangażowana w Światowe Dni Młodzieży, a i że ludzie po prostu, przynajmniej w Polsce, dziwią się, że taka forma Komunii Świętej jest podczas tego roku.
Też się dziwię, bo przyznam szczerze, obchodów, że choć dane mi było radować się pełni Eucharystią zarówno wczoraj, jak i przedwczoraj, to nie zauważyłem tego, o czym pani redaktor wspomina, bo kapłanów jest rzesza cała, ogrom, także być może w miejscach, do których mój wzrok nie sięgał, co jest bardzo łatwe, dlatego że te tereny są ogromne, które tutaj młodzież spowiła. Wszędzie byli kapłani, przy każdym kapłanie był harcerz, przy każdym harcerzu była absolutna powaga i taki
szacunek dla wykonywanych zadań, ale prawdą jest, że tak wielu osób, które idą, by komunię rozdać, to nie widziałem chyba nigdy, bo to była ogromna procesja, zwłaszcza na tej mszy inauguracyjnej, bo wczoraj to już byliśmy na mszy na naszym stadionie, tej polskiej Lizbonie, to tutaj no było jak zwykle, było uroczyście, było pięknie, zresztą komunia pod dwoma postaciami w wielu zakamarkach tego stadionu była podawana absolutnie przez księży wyłącznie, więc może chodzi o jakiś inny fragment tej liturgii, który umknął mojej uwadze. Nie widzę powodu, żeby robili to wolontariusze, choć oczywiście ich działania są tutaj bezcenne. Miałem okazję wczoraj rozmawiać z tymi koordynatorami wolontariatu polskiego, z Wiktorią Sampi, z fantastycznymi ludźmi, Anią, Józefem, Magdaleną, którzy zapytani, czy nie są czasem zaczepiani przez osoby różne, takie frajerstwo, tyle pracy za darmo, by nikt tego nie chciał wykonać w upale. I mówią, to są niewymierne naprawdę korzyści, satysfakcja, spełnienie, poczucie służby, uznanie, samoocena w górę, przyjaciele, znajomi, wiedza, doświadczenie, w ogóle wymieniali jednym tchem te wszystkie profity, które mają z wolontariatu, a jest wolontariuszy tutaj ogrom. Natomiast czy rozdawali komunię? Zapewne tak było, skoro pani o tym mówi, ale nie na moich oczach.
No, bardzo dziękuję za ten głos, czyli jeszcze kilka dni w Lizbonie na pewno będą spędzone, prawda?
Oj tak, wracam dopiero w poniedziałek, oczywiście zawsze tęsknię za ojczyzną, jak jestem daleko, ale akurat wśród młodych, to jak mówił Jan Paweł II, z mocą, z kim przystajesz, takim się stajesz, że dobrze jest choć trochę poczuć tego, tych właśnie niezachwianych ideałów, tej radości, tej nadziei, że wszystko, naprawdę wszystko jest możliwe, bo głęboko w to wierzę, że tak jest, jeżeli się postawi na tego, który jest drogą, prawdą i życiem, a nie będzie budować na jakimś piachu. Miale czy byle czym.
Bardzo dziękuję. Rafał Porzeziński, dziennikarz, publicysta, prezes Stowarzyszenia Ocaleni, był gościem Poranka w Net. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, życzę ocalenia, no i mam nadzieję, że jeszcze ktoś z państwa dotrze tu do Lizbony, bo warto.
Na pewno warto, ale też na pewno warto posłuchać. Oczywiście nie był hymn z tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, tylko hymn z Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016, ale przypomniał nam się ten nastrój, przypomniał nam się ten czas, a teraz przenosimy się do studia z Anysą.
studio za Nysą.
A my już mamy połączenie z panem redaktorem Janem Bogatko. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to słuchamy, panie redaktorze, co tam się dzieje w Niemczech i pewnie nie tylko.
A, w Niemczech i nie tylko, oczywiście. W Niemczech media niemieckie teraz wszystkie relacjonują. Piszą komentarze, komentują o wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej po incydencie w postaci tej prowokacji w przestrzeni lotniczej, kiedy to białoruskie helikoptery naruszyły terytorium Polski. Oczywiście niemieckie media podają to jak gdyby w cudzysłowie, jak gdyby nie dowierzając informacjom strony polskiej, że Białorusini na taki gest się zdobyli, żeby wejść po prostu na terytorium Polski, naruszając granicę, czy powietrzną, czy lądową, jakąkolwiek. Ale to jest też w stylu niemieckich mediach, które się zawsze w jakiś sposób bronią, które mówią, no tak, no jest to prawdopodobnie, nie jest to oczywiste, no chyba, że chodzi to o informacje, które są przesyłane do redakcji gazet niemieckich, mediów niemieckich przez ośrodki opozycyjne w Polsce, no bo wtedy te informacje uważa się za absolutnie wiarygodne i sprawdzone bez potrzeby przyglądania się im, czy są prawdziwe. A więc Polska, mówi program drugi telewizji CDF, oskarża Białoruś, że za pomocą wojskowych helikopterów naruszyła obszar powietrzny nad Polską i w związku z tym Polska postanowiła zwiększyć prezencję wojskową na granicy z Białorusią. O tej informacji, o tym wydarzeniu poinformowano również NATO, no bo przecież Polska jest krajem frontowym w tej chwili NATO i właśnie w tym duchu wypowiedział się wiceminister Wojciech Skurkiewicz do agencji AFP i te informacje cytuję program niemieckiej telewizji. W Niemczech jest zaniepokojenie z tego powodu, no bo jednak Niemcy są krajem NATO, Niemcy są krajem bardzo pokojowym, reagują bardzo wolno i powoli na wszelkiego rodzaju sytuacje związane z obronnością i tutaj nagle tego typu informacja, a to jest przecież tylko jeden krok, bo przecież Polska z Niemcami graniczy. Ale z drugiej strony jest to oczywiście zaniepokojenie z powodu armii prywatnej Wagnera na Białorusi. Ta armia znalazła się po tym, jak Prigozhin doprowadził tutaj do jakiegoś tam puczu w Rosji. On się nie udał i w związku z tym armia prywatna Wagnera wylądowała na Białorusi. To jest taka, można powiedzieć, legia cudzoziemska, chociaż nie tylko cudzoziemcy tam występują, aczkolwiek jest ich bardzo wielu, jest tam wielu muzułmanów w tej armii, jest tam przede wszystkim wielu rosyjskich kryminalistów, którzy uzyskiwali zgodę na przedterminowe zakończenie odbywania kary w sytuacji, kiedy mogą brać udział w agresji na Ukrainę, co też gdzie się zresztą bardzo negatywnie, jak ocenia to opinia publiczna na świecie, zasłużyli. Co planuje w gruncie rzeczy grupa Wagnera? Czy grupa Wagnera chce wziąć udział w jakiejś konkretnej prowokacji na terenie Polski? Tak się przypuszcza, tak się mówi, ale nigdy nie stwierdza się tego ostatecznie. Mówi się, że być może. Uważa się natomiast, że grupa Wagnera szkoli białoruskich żołnierzy dla przeprowadzenia różnego rodzaju operacji. No a jakież to operacje może przeprowadzać armia białoruska? No przecież tylko i wyłącznie operacje przeciwko Litwie, przeciwko Polsce, przeciwko Ukrainie, bo wszelkie inne kierunki są tutaj raczej niezbyt możliwe. W tej sytuacji minister minister obrony Błaszczak, to podają również wszystkie media, RND, to podaje CDF, to podaje Die Welt, to podają wszystkie możliwe gazety, chce, aby zwiększyła się liczba polskich żołnierzy na granicy i żeby zwiększyła się liczba sprzętu na tej granicy, także oczywiście i helikopterów, które miałyby bronić przestrzeni powietrznej nad Polską od strony północno-wschodniej. Ministerstwo Obrony w Polsce, podają niemieckie media, postrzega ten incydent z helikopterami jako absolutną prowokację przeciwko Polsce wyłożoną przez Białoruś. I to powiedział w środę wiceminister Wojciech Skurkiewicz w Warszawie, który jest cytowany przez niemieckie media, że jest to absolutnie niebezpiecznie, jeżeli tego typu sytuacje się zdarzają i dochodzi do ich eskalacji i to może doprowadzić po prostu do jakichś poważnych incydentów na granicy, których przecież wszyscy chcieliby uniknąć. I przypomniano, że już w okresie minionych lat ze strony Białorusi miały miejsce licznego rodzaju prowokacje. Niemcy przyglądają się temu wielostopniowo, że się tak wyrażę. Z jednej strony prowokacje ze strony Białorusi, a z drugiej strony wzrost liczby osadników nazywanych nadal tutaj imigrantami, którzy nielegalnie przekraczają granicę polsko-niemiecką. Po prostu ich liczba, jak podają media, podwoiła się w ciągu ostatnich tygodni i to jest bardzo, bardzo groźne i nieprzyjemne dla Niemiec zjawisko i stąd dyskusja, która powstaje, aby doprowadzić do tego, by wprowadzić kontrole stacjonarne na granicy polsko-niemieckiej. Trudno sobie takie kontrole wyobrazić, aczkolwiek nie da się ich wykluczyć. Na przykład w Zgorzelcu jest most staromiejski na wysokości kościoła świętego Piotra i Pawła, nazywanego błędnie katedrą z okazji na imponujący kształt. Otóż jest to most wyłącznie dla pieszych i na tym moście i przez ten most ostatnio w sposób wzmożony zaczęli napływać imigranci do Niemiec. Ja widziałem kilka dni temu po raz pierwszy polski patrol graniczny ze strony polskiej, nie było żadnego niemieckiego, przy moście samochodowym w Zgorzelcu. A więc to świadczy, że obie strony w jakiś sposób z sobą się komunikują i ustalają możliwość prowadzenia kontroli i prowadzą te kontrole ciągle. W każdym wydaniu miejscowej gazety Sächsische Zeitung znajdują się informacje o tym, ile osób, przez jaki most, z jakiej strony i którędy i jak przekroczyło granicę między Polską a Niemcami. Mówi się, kim ci ludzie są. Jest bardzo wielu obywateli Egiptu, którzy się tą trasą teraz udają i to jest też zaskakujące, no bo przecież Egipt uchodzi za państwo bezpieczne. Ci ludzie w zasadzie nie mają prawa na uzyskanie azylu politycznego w Niemczech. Nikt im tego azylu nie da, a więc znowu będzie tylko proces polegający na tym, żeby przygotowywać ich do wysłania. Uruchomią się wtedy różnego rodzaju organizacje pozarządowe, odpowiednicy pani Ochojskiej na terenie Niemiec, którzy będą robić wszystko, żeby tych ludzi nie zawrócono do Egiptu, że oni są potrzebni, będą o nich walczyć, będą protestować na ich rzecz i będzie w ten sposób pogarszać się sytuacja, jaka jest w Niemczech, a ta sytuacja już i tak jest zła, o czym mówią różnego rodzaju niemieckie media i po prostu zadają sobie pytanie, ilu ludzi w tym kraju chce, aby wreszcie powrócił rozsądek. Ten rozsądek jest bardzo ważny. Niemcy mają problemy gospodarcze. One rosną niemalże z dnia na dzień. O tym się mówi. Na przykład, że tylko 11%, że aż 11% Niemcom brak pieniędzy na pełny posiłek co drugi dzień. Co drugi dzień, podkreślam, nie codziennie. Zresztą wielu Niemców wyjeżdża ze Zgorzelca. Znowu tutaj siedzę w tym swoim obserwatorium i stąd widzę, jak co się dzieje na tej granicy. Wielu ludzi z Niemiec przyjeżdża bezpośrednio autobusem, który kursuje między dwoma częściami miasta do Polski, aby w tamtej najbliższych supermarketach dokonać zakupów. Te produkty są tańsze, ponieważ inflacja w Niemczech jest bardzo dotkliwa, więc ceny poszły bardzo w górę i są dla wielu nie do zapłacenia. A Zgorzelec nie należy do bogatych miast. Tutaj mieszka bardzo dużo ludzi utrzymujących się z pomocy socjalnej. Może nawet niektórzy specjalnie przyjeżdżają z Berlina, Drezna czy Lipska, żeby zamieszkać tutaj po to, żeby tutaj być wśród swoich, że się tak wyrażę. I to oczywiście sprawia, że średnia majątku tych ludzi mieszkających w tym mieście jest bardzo niska i to z kolei zakłada konieczność podróży za granicę dla dokonywania zakupów dóbr codziennego użytku. Czy i w jaki sposób uda się rozwiązać ten problem na granicy z Polską? To jest oczywiście wielka dyskusja. Landy graniczne jak Saksonia czy Brandenburgia, w mniejszym stopniu Mecklenburgia, Pomorze Zaodrzańskie domagają się wprowadzenia kontroli granicznych. Te kontrole graniczne niewiele by zmieniły, dlatego że ci ludzie, którzy przekraczają granicę, wybraliby wtedy szlak kajakowy. Ostatecznie Nysa nie jest rzeką ani specjalnie głęboką, mimo bardzo niebezpiecznego dna, ani też specjalnie szeroką i można ją pokonać po prostu w 2 minuty płynąc kajakiem czy jakimś innym pontonem. A więc tutaj należałoby z kolei zastanowić się nad wprowadzeniem kajakowej policji wodnej, której jeszcze nie wymyślono, ale wszystko jest możliwe. Wszystko jeszcze jest przed nami. Niemcy irytują się tym, że politycy zajmują się tym, co normalnie ludzie nazywają krótko, coś na D to się zaczyna i kończy na L. W każdym razie, że ta burżuazja porowa, jak nazywa się tę elitę niemiecką, po prostu nic specjalnego nie robi w tym kierunku. Dyskutuje o tym, ile będzie w końcu w przyszłości płci w Niemczech, jak to będzie wyglądać w przyszłości, jaka moralność musi zostać przyjęta, na ile prawa LGBT muszą być rozszerzone, w jaki sposób ukarać tych, którzy nie bardzo się na to godzą. Tym się zajmują zamiast zajmować się po prostu na przykład gospodarką, brakiem rąk do pracy, brakiem specjalistów do pracy. To są pytania dla Niemców najważniejsze, najistotniejsze i bez tych problemów, bez odpowiedzi na te pytania nie da się rozwiązać tych problemów. A w toku ostatnich wyborów 24% uprawnionych do głosowania Niemców w ogóle nie poszło do urn wyborczych. Jak to będzie wyglądać w tym roku? No, na plakacie jest AfD. Można sobie wyobrazić.
Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Pan redaktor Jan Bogatko. Dziękuję i życzę pięknego dnia.
Wzajemnie i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Żegnam się już dzisiaj z Państwem. Razem ze mną dzisiaj byli Małgosia Klesz, która wydała dzisiejszy poranek, Marcin Suchmiel odpowiadał za realizację audio i wideo. Magdalena Uchaniuk poprowadziła. Jakub Duszak już ze mną w studio. Słyszymy się jutro o poranku.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, komentarz Antoniego Macierewicza. Międzynarodowe koncerny obracają rosyjskim zbożem, mówi Jan Krzysztof Ardanowski, oraz bilans po przejściu tajfunu w Japonii. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. 16 sierpnia na najbliższym posiedzeniu Sejmu wybierzemy skład Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Celem komisji nie jest wpływ na kształt kampanii wyborczej, mówił w poranku wnet wiceprezes PiS Antoni Macierewicz.
Bezpośrednim celem jest zarówno ujawnienie tych osób i tych środowisk, które działały na rzecz Rosji, jak i, o czym mało kto pamięta, wykonanie tych kompetencji tej ustawy, które sprawiają, że decyzje administracyjne, jakie zostały podjęte przez ludzi działających na rzecz Rosji, będą wyeliminowane. Mam nadzieję, że sądy wyciągną z tego konsekwencje, bo to są działania, które mają charakter zdrady narodowej.
Mówił wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, cała rozmowa na Wnet FM. Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Znosi ona środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja, a chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą mogli zasiadać w niej parlamentarzyści oraz zmienia tryb odwoławczy. W Suwałkach spotkają się dziś o godzinie 10 premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Kancelaria litewskiego prezydenta w krótkim komunikacie podała, że podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim omówiona zostanie sytuacja bezpieczeństwa na granicach w związku z przybyciem najemników z grupy Wagnera na Białoruś. Poruszone mają być kwestie gotowości do przeciwdziałania temu zagrożeniu. W kontekście dzisiejszej wizyty Gitanasa Nausedy w Polsce litewskie media przytaczają słowa szefa polskiego rządu, który informował w zeszłą sobotę, że około 100 Wagner przemieściło się w pobliże polskiej granicy w rejon Grodna na Białorusi. Dziennikarze przypominają również, że Litwa i Polska są gotowe do zamknięcia granicy z Białorusią. Rosyjskie zboże również zalewa polski rynek, nie tylko zboże z Ukrainy, mówił w Poranku Wnet były minister rolnictwa, poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski.
Globalne firmy, gracze na rynku zboża, amerykańskie, kanadyjskie, z innych krajów, obracają zbożem rosyjskim. Siła wielkich koncernów międzynarodowych handlujących żywnością jest zapewne tak wielka, że i politycy w Brukseli nie wprowadzili embarga na żywność z Rosji. Poza kawiorem i owocami morza dokonują tego importu wielkie firmy międzynarodowe, które mają swoje delegatury zarówno w Rosji, na Ukrainie, jak i w Polsce. Kanadyjska Witera, amerykański Cargill.
Mówił były minister rolnictwa, poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Departament Stanu USA zarządził częściową ewakuację swojej ambasady w Nigrze. W placówce ma pozostać jedynie personel niezbędny do zapewnienia jej funkcjonowania. Ambasada pozostanie otwarta jedynie dla obywateli USA, a wszelkie usługi konsularne zostaną zawieszone. Wcześniej amerykański Departament Stanu wydał ostrzeżenie przed podróżami do Nigru. USA wstrzymało również współpracę z siłami zbrojnymi tego kraju. Częściowa ewakuacja ambasady jest związana z zamachem stanu w Nigrze i uwięzieniem dotychczasowego prezydenta Mohameda Bazuma. W ubiegłym tygodniu szef prezydenckiej gwardii ogłosił się nowym przywódcą kraju i zawiesił działanie wszystkich instytucji państwowych. Wczoraj z Nigru swoich obywateli ewakuowała Francja i Włochy. Wraz z nimi do Paryża i Rzymu przylecieli również obywatele USA, Bułgarii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Nigru, Węgier, Senegalu i Nigerii. Jest nowy kierunek uderzenia wojsk ukraińskich pod Wuhledarem, mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Tam wyzwoliliśmy około 2 km2 przestrzeni. To jest ważne i ważne jest to, że wróg po prostu nie ma teraz tam na południu wystarczająco sił, żeby bronić się na całym tym odcinku południowego frontu.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Dwie osoby zginęły, 41 zostało rannych, około 166 tysięcy gospodarstw domowych w prefekturach Okinawa i Kagoshima w południowo-zachodniej Japonii zostało pozbawionych prądu w wyniku przejścia tajfunu Hanun, który przyniósł ulewne deszcze i porywisty wiatr, poinformował lokalny nadawca NHK. Lotnisko Naha, położone w stolicy Okinawy i będące główną bramą do tego popularnego ośrodka turystycznego, wznowiło działalność dzisiaj po 2 dniach przerwy. Mimo to 304 loty zostały odwołane, podało Ministerstwo Transportu. Tajfun Hanun zmusił również szkoły i firmy do przerwania pracy na północnym Tajwanie, gdzie odwołano 40 lotów międzynarodowych.
Wiadomości w net. Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie zmienne, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, głównie na południu, ale także przejściowo w centrum, najwięcej na północy kraju. W najcieplejszej porze dnia termometry wskażą 19 stopni w Krakowie i w Lublinie, do 22 w Szczecinie, 23 w Łodzi, 24 w Białymstoku, 26-27 stopni w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Mamy to. Polski klub awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Marzenia wciąż trwają. Jeszcze gramy cały czas o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, powiedział trener Dawid Szwarga po zwycięskim remisie na wyjeździe na Stadionie Olimpijskim w Baku. Mistrz Polski Raków Częstochowa zremisował z Karabachem Agdam 1-1 i dzięki temu zapewnił sobie awans do trzeciej rundy eliminacji. Mecz był trudny, mecz był ciężki, z taką lekką przewagą, można powiedzieć, drużyny Karabachu Agdam, między innymi strzał w słupek w końcówce, także wyjście sam na sam Jebłacha i w ostatniej chwili Medina ratuje sytuację. Kilka akcji dobrych dla jednych i drugich, ale bliżsi jednak strzelenia zwycięskiego gola właśnie byli gospodarze. Ale liczy się to, co wpadło do siatki, a tutaj 52. minuta, Fran Tudor, piękna indywidualna akcja zawodnika Rakowa, oddaje strzał, który ląduje w samym oknie bramki rywala i prowadzimy 1-0. 7 minut później jednak Radan Ćcia, więc ten, który strzelił 2 gole w Częstochowie, daje remis 1-1, no i później można powiedzieć, że obrona Częstochowy, niemniej jednak też taktyka była taka, by utrzymać ten wynik, by nie dopuścić do dogrywki, bo mieliśmy jeszcze przecież przewagę jednej bramki z pierwszego meczu. A więc Raków Częstochowa, nie tak jak Lech, Legia, Wisła i Piast, bowiem te 4 kluby odpadały z Karabachem. Raków wyeliminował drużynę z Azerbejdżanu i teraz po pierwsze już jest, zapewnił sobie udział w fazie grupowej Ligi Konferencji, a w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, w tej drodze do fazy grupowej Ligi Mistrzów, zmierzy się z Arisem Limassol. To jest mistrz Cypru, w barwach którego występuje Mariusz Stępiński, były reprezentant Polski, były piłkarz Widzewa. No a ostatnio odprawili z kwitkiem Batę Borysów, aplikując im 11 goli w 2 meczu. A więc trwa przygoda Rakowa. Dziś kolejne polskie kluby, obyśmy cieszyli się z awansu wszystkich. 21. Legia Ordbasy Szymket, 2-2 w pierwszym meczu, ale także przewaga z pierwszych spotkań. Lech wyjechał w zasadzie do Żalgirisu Kowno na mecz o godzinie 18 na Litwę, natomiast Pogoń u siebie też o 18 podejmie Linfield z Irlandii. 5-2 Pogoń wygra w pierwszym meczu. Oby to był rzeczywiście dobry czas polskich klubów w europejskich pucharach. Na przykład tak dobry jak piękna przygoda klubu z Wysp Owczych. KL Klaflik wyeliminował tym razem szwedzki Haken po serii rzutów karnych. A przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie dzielna ekipa z Wysp Owczych wyeliminowała Ferencváros Budapeszt. Klub, w którym broni Kamil Grabara, więc FC Kopenhaga, odprawił Breiðablik z Islandii. No i jeszcze kilka innych ciekawych rozstrzygnięć w tych wczorajszych. Galatasaray lepszy od Żalgirisu Wilno. Tym razem Dirce Mertens, który był kiedyś gwiazdą Napoli, a teraz daje awans Galatasaray. Także Dinamo Zagrzeb wyeliminowało Astanę, Molde, Maccabi Haifa, Servet Genewa. To wszystko kluby, które awansowały. Żalgiris Kowno, Lech, oczywiście Łotwa i tam będzie mecz. Tak, Żalgiris Kowno, Lech jest taki mecz, natomiast Żalgiris Wilno odpadł. O właśnie, trochę tych Żalgirisów dużo. Ale rzeczywiście najważniejsze jest to, jak grają polskie drużyny, a polskie siatkarki sprawiły ogromną niespodziankę, gdyż wygrały w meczu Ligi Narodów, w towarzyskim meczu pokonały zwyciężczynię Ligi Narodów, a więc ekipę z Turcji 3-1. Mecz odbywał się w Krośnie i 2 bardzo ważne powroty do reprezentacji. Joanna Wołosz, MVP tego meczu, ale przede wszystkim Malwina Smarzek, powrót po 700 dniach, w których nie była w reprezentacji. Jej perturbacje z klubem z Rosji, z transferem, z tym, że na początku miała nie występować w ogóle w reprezentacji Polski ze względu na to, że była związana kontraktem z klubem z Królewca, ale ostatecznie rzeczywiście Malwina Smarzek znalazła swoją drogę klubową i także drogę do reprezentacji. To jest bardzo, bardzo ważne. Tour de Pologne, bowiem trwa przecież 80. Tour de Pologne. Jesteśmy mniej więcej w połowie wyścigu. Wczorajszy etap wygrywa Marvin van der Berg z grupy Education. Na drugim miejscu Mohrich, trzeci Almeida, czwarty Kwiatkowski. Trudny etap z Pszczyny do Bielska Białej. Ponad 3000 metrów przewyższeń, 199 kilometrów. Znów pokazali się prawdziwi górale, ale niestety bardzo przykry incydent na 4 km przed metą. Wyprzedzający kolumnę kolarzy, peleton kolarzy, motor z operatorem kamery wjechał w grupkę kibiców. Niestety byli poszkodowani, w tym dzieci. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale był to moment, gdzie kolarze zastanawiali się, czy finiszować, czy kontynuować jazdę, kończyć ten etap. Matej Mohrich między innymi o tym mówił. Kiedy to wszystko zobaczyliśmy, przemknęło przez peleton, żeby się zatrzymać. Niemniej jednak kolarze kontynuowali jazdę, właśnie wygrał Marvin van der Berg. Nie miało to wielkiego znaczenia na klasyfikację generalną. W niej bowiem prowadzi właśnie Słoweniec Mohrič z grupy Emirates. Na drugim miejscu jest Almeida. Trzeci jest Majka, czwarty Kwiatkowski. I dzisiaj bardzo ważny etap, który być może rozstrzygnie losy całego turu. Jazda indywidualna na czas w Katowicach. Być może często tak jest, że na wielkich klasykach właśnie po jeździe indywidualnej na czas już układa się klasyfikacja, którą później ciężko jest na etapach płaskich jeszcze w jakiś sposób zmienić. A więc liczymy na pewno na Majkę, liczymy na Kwiatkowskiego. I jeszcze jedno doniesienie z boisk piłkarskich, bowiem kolejny bardzo dobry mecz w barwach swojej nowej drużyny, a więc Interu Miami, rozegrał Lionel Messi. Tym razem Messi strzela bramki w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę, tak jak piszą media, bawi się w Stanach. W swoim trzecim meczu dla Interu zdobył kolejne dwie bramki, zapewnił drużynie awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi. Lionel Messi, więc świetna forma, no ale oczywiście na etapie MLS. Niemniej jednak my czekamy na te dzisiejsze pojedynki wieczorne naszych drużyn w europejskich pucharach. Legia od Barsy Szymkiet, Lech Żalgiris Kowno i Pogoń Linfield. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Pociąg do Lata wyruszył i będzie zatrzymywał się na stacjach w dni poprzednie o 8.45, 12.45 oraz 16.00, a w nim Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz i Konrad Mędrzecki. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.